The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 11, więc czas na polski program radiowy, do którego wysłuchania zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Dziś mamy 28 czerwca, jest to 180 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 186 dni. Słońce znajduje się w znaku raka. Zeszło 5.34, zajdzie o 20.33. Dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 59 minut. Imieniny obchodzą Beninga, Ireneusz, Leon oraz Cyrus. Osoby urodzone 28 czerwca mają szlachetny charakter, są życzliwe i bardzo uczuciowe, posiadają dobrą pamięć i dużą pogodę ducha. Bywają czasami próżni i niezaradni. W młodym wieku radzą sobie dobrze dzięki pomocy osób płci przeciwnej. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. A na zewnątrz ciągle upał. Dziś maksymalna temperatura 87, jutro 87. A w niedzielę 95 z popołudniowymi burzami i deszczem. A powiedzenie dnia dzisiejszego jest następujące. Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem. Możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy siebie nawzajem. Powiedział to Luciano de Crescendo.
Wczoraj mówiłaś, że braknie ci wiary od kogoś takiego jak ja. A może zabrakło ci sił na zamiary, to proste jak dwa i dwa. Wczoraj mówiłaś, że oczy tak bolą, gdy ciemność zapada za dnia. A dziś, kiedy rosną w cenie marzenia, pytasz mnie, co to da. Pod nieba pod słońcami, co czerwone są jak krew, żyją ludzie, rosną ludzie, którzy jutro zaczną się pod dachami. Pod strzechami, które drzemią w cieniu drzew, rosną słowa, wschodzą słowa, co silniejsze są niż gniew. Wczoraj mówiłaś, że nie ma nadziei, że zima tak trwa i trwa, że nie wiesz, kiedy się serca otworzą i z nieba potoczy się łza. Ta ziemia nam rodzi i popiół i diament, sięgaj do spodu do dna. Od ciebie zależy, czy wiwat, czy amen, dopóki to życie trwa. Pod nieba pod słońcami, co czerwone są jak krew, żyją ludzie, rosną ludzie, którzy jutro zaczną się pod dachami. pod strzechami, które drzemią w cieniu drzew. Rosną słowa, wschodzą słowa, co silniejsze są niż gniew.
Kalendarium. Rok 1569. Podpisanie Unii Lubelskiej. Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie połączyły się w jedno państwo. Przed zawarciem Unii do Polski przyłączono Wołyń, Podlasie, część Ukrainy i Podola. Obowiązywał wspólny monarcha, sejm i polityka zagraniczna. Odrębne były urzędy centralne, wojsko i prawa sądowe. 1651. Powstanie Chmielnickiego. Początek trzydniowej bitwy pod Beresteczkiem, w której pospolite ruszenie wraz z wojskami zaciężnymi, dowodzone przez króla Jana Kazimierza, całkowicie rozbiły armię kozacko-tatarską. Była to jedna z największych bitew lądowych XVII-wiecznej Europy. 1776. Zakończono finałową wersję Deklaracji Niepodległości. 1914. W zamachu w Saragosie zginął austriacki następca tronu, arcyksiąże Ferdynand. Historycy traktują to wydarzenie jako bezpośrednią przyczynę wybuchu I wojny światowej. 1919. Państwa Ententy podpisały w Wersalu traktat pokojowy z Niemcami, kończąc I wojnę światową. Rozpoczynając konferencję pokojową w Wersalu, która przyjęła statut Ligi Narodów, organizacji powstałej z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, której celem było utrzymanie pokoju i współpracy na świecie. Rozwiązana w 1946 roku w związku z powstaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1935. Prezydent Franklin Delano Roosevelt zarządza budowę specjalnego bunkra na przechowywanie amerykańskiego złota w Fort Knox w stanie Kentucky. 1945. W Gdyni otwarto port odbudowany ze zniszczeń wojennych. 1956. Pod hasłami „Chcemy chleba i wolności”, „Precz z bolszewikami”, „Żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ-u”. Robotnicy z poznańskich zakładów imienia Stalina, obecnie imienia Hipolita Cegielskiego, rozpoczęli strajk generalny, który przerodził się w wielotysięczną manifestację, a następnie w walki uliczne z użyciem siły przez wojsko i milicję. W dwudniowych starciach raniono około 900 osób, 75 zginęło, wśród nich 13-letni Romek Strzałkowski. 1967. Izrael dokonuje aneksji wschodniej Jerozolimy. 1974. Katastrofa w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Śmierć poniosło 32 górników. 1979. OPEC podwyższył cenę ropy o 24%. 1991. W Budapeszcie podpisano protokół o rozwiązaniu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej RWPG, utworzonej w styczniu 1949 roku. Rok 2001. Rozpoczęła się wypłata odszkodowań dla byłych pracowników przymusowych III Rzeszy. 2020. Liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 10 milionów, a w Stanach Zjednoczonych 2,5 miliona osób.
Zapraszamy do reklamy.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue. Telefon 609-278-9580. 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
16 osób zostało rannych w wypadku polskiego autobusu w Niemczech.
Na autostradzie A24 między Berlinem a Hamburgiem autokar zjechał z pasa i uderzył w barierkę rozdzielającą jezdnię.
Policja twierdzi, że pasażerowie są lekko ranni, ale 6 osób trafiło do szpitala. Podróżni mają głównie obrażenia twarzy. Autobus uderzył w barierkę między jezdniami autostrady i w znak drogowy. Rozbite zostały okna z lewej strony pojazdu i to właśnie z powodu szkła najbardziej ucierpieli pasażerowie. Do wypadku doszło na wysokości Bliwensdorf w Mecklenburgii Pomorzu Przednim. Autobus jechał w kierunku Hamburga, a podróżowało nim 59 osób. Autostrada A24 jest w tym miejscu zablokowana. Adam Górczewski, Polskie Radio.
Projekt CPK proponowany przez PiS był studnią bez dna, dlatego wymagał zmian, mówił Maciej Lasek w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce.
Zgodnie z planami rządu w Baranowie pod Warszawą powstanie nowoczesne lotnisko, a największe ośrodki w Polsce mają być połączone kolejami szybkiej prędkości, co znacząco skróci podróż, mówił pełnomocnik rządu do spraw CPK.
W momencie, w którym skończymy Y, czyli linię Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, to czas przejazdu w 2035 roku z Poznania do Warszawy 99 minut, z Łodzi do Warszawy najszybszy pociąg nie zatrzymujący się na lotnisku CPK, bo nie wszyscy pasażerowie chcą tam wysiadać, a oferta dowozowa będzie tak czy inaczej bardzo dobra. 37 minut Warszawa, Łódź, czyli to w zasadzie pozwoliłoby nawet podróżować tak, jak podróżujemy w Warszawie między dzielnicami.
Koleje mają rozwijać prędkość do 320 km na godzinę. Samolotnisko centralne w Baranowie ma być gotowe w 2032 roku.
Koalicja zdecyduje, czy projekt ustawy o związkach partnerskich będzie rządowy czy poselski. Tak mówi lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier i szef MONU.
Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w Polskim Radiu, że jego środowisko zgodzi się na część postulatów. Równocześnie powtórzył, że nie będzie dyscypliny partyjnej w klubie ludowców.
Ułatwianie życia, tak. Sprawa zrównania związków partnerskich z statusem małżeństwa, nie. Przysposabianie, adopcja dzieci, nie. To jest moje stanowisko, to jest stanowisko większości, jak rozmawialiśmy, parlamentarzystów PSL. To nie jest objęte umową koalicyjną, więc po tej dyskusji takich merytorycznych pomiędzy panią minister Kotulą a panią poseł Pasławską potrzebna jest decyzja liderów koalicji, bo to jest sprawa już koalicyjna.
Od kilku dni trwają negocjacje ministry do spraw równości Katarzyny Kotuli z przedstawicielami Trzeciej Drogi. Wczoraj po rozmowach z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią ministra mówiła, że jest szansa, że projekt będzie rządowy.
W południe zbiera się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL i nie wykluczone, że również tam będzie poruszony temat związków partnerskich.
Przywódcy 27 unijnych krajów porozumieli się na szczycie w Brukseli co do obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Ursula von der Leyen ma być szefową Komisji Europejskiej na drugą kadencję.
Były premier Portugalii Antonio Costa ma być przewodniczącym Rady Europejskiej, a obecna premier Estonii Kaja Kallas pokieruje unijną dyplomacją. Kim są wybrane osoby, o tym z Brukseli Beata Płomecka.
Kaja Kallas to jastrząb w polityce wobec Rosji. Wiele razy prezentowała nieprzejednaną postawę wobec reżimu w Moskwie. To zresztą powodowało, że były wątpliwości co do jej kandydatury. Po wyborze mówiła tak. To zaszczyt nie tylko dla mnie, ale także dla Estonii, małego kraju, który od 20 lat jest w Unii Europejskiej. Antonio Costa umie rozmawiać z każdym. Znany jest z umiejętności łagodzenia sporów i osiągania kompromisów. Budowanie jedności między państwami członkowskimi będzie moim priorytetem. Antonio Costa ma dobre relacje z Ursulą von der Leyen, która z kolei miała chłodne kontakty, a nawet czasem wrogie, z obecnym szefem Rady, Charlesem Michelem. Michelem. A jeśli chodzi o stanowisko szefowej Komisji Europejskiej w sprawie wojny na Ukrainie, to Ursula von der Leyen wspiera Kijów i krytykuje Moskwę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Ponad 1100 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski podsumował ostatnią dobę. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie łódzkim, 400.
A na dziś synoptycy mają kolejne ostrzeżenia. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę, nawet 100. Lokalnie możliwy grad.
Karol Kieszkowski radzi, by wybierając się w podróż, sprawdzić prognozy.
Przeciwnicy izraelskiego rządu demonstrują przed domem premiera Benjamina Netanyahu w centrum Jerozolimy. Domagają się jego dymisji i rozpisania wyborów. Na ulicy rozpalili ognisko, mają transparenty, flagi i megafony. Domu pilnuje kordon policji. Podobne demonstracje odbywają się od wybuchu wojny przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy. Uczestnicy protestów domagają się zawarcia porozumienia, które pozwoliłoby na uwolnienie 120 zakładników przetrzymywanych przez palestyńskich ekstremistów.
W starciu Biden-Trump wygrywa Trump. 67% respondentów oglądających debatę uznało, że wygrał ją Donald Trump, zaś 33% wskazało na Joe Bidena, wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie stacji CNN.
W pierwszej debacie przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi Donald Trump ostro krytykował politykę Joe Bidena i nazwał go fatalnym przywódcą. Joe Biden bronił swoich dokonań i ostrzegał przed prezydenturą Trumpa, nie zawsze jednak skutecznie odpierał argumenty rywala.
Donald Trump przekonywał, że Stany Zjednoczone pod rządami Bidena są krajem, który nie jest szanowany na świecie i nie radzi sobie z podstawowymi problemami, takimi jak imigracja czy inflacja. On jest najgorszym prezydentem w historii naszego kraju. On zniszczył nasz kraj, mówił Trump, wskazując m.in. na chaos panujący na świecie. Joe Biden był przez dużą część debaty zepchnięty do defensywy. Nawet gdy Trump stawiał niepotwierdzone faktami zarzuty, nie zawsze na nie odpowiadał. Często też wahał się, a czasem nie kończył wątku. W drugiej części pojedynku Biden był bardziej ofensywny, na przykład wtedy, gdy Trump nie chciał zadeklarować, że uzna wynik wyborów, jeśli je przegra. Wątpię, że zaakceptujesz ten wynik, bo jesteś mazgajem. W pierwszych komentarzach po debacie demokraci wyrażają rozczarowanie postawą Bidena. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Za godzinę rozpocznie się ostatni dzień trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie będą głosować m.in. nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Michała Wosia z suwerennej Polski.
A chodzi o zarzuty przekroczenia uprawnień przy przekazaniu 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości dla CBA na zakup oprogramowania Pegasus. Komisja Regulaminowa rekomenduje Sejmowi przyjęcie wniosku.
Odbędzie się też trzecie czytanie poselskiego projektu nowelizacji kodeksu karnego, który zmienia definicję gwałtu. Zgodnie z projektem za gwałt uznawane będzie doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób, mimo braku jej zgody. Sejm będzie też głosował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Wdraża on dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Za ich sprawą artyści mają otrzymywać m.in. tantiemy z odtworzeń internetowych ich utworów. Posłowie zdecydują też o losach poselskiego projektu ustawy, która wprowadza dwie niedziele handlowe w miesiącu. Podczas pierwszego czytania na poprzednim posiedzeniu Sejmu wniesiono o odrzucenie tej propozycji w pierwszym czytaniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
Rozpoczynają się prace nad budową bariery elektronicznej na lubelskim odcinku granicy z Białorusią. Będzie to zapora o długości około 172 km.
To diametralnie zwiększy nasze bezpieczeństwo, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
To jest 1800 słupów, 4,5 tysiąca kamer termowizyjnych, detektorów ruchu, wszystkich innych narzędzi, które będą służyły Straży Granicznej i naszemu wojsku, aby dbać i monitorować na bieżąco nasze bezpieczeństwo.
Przetarg na budowę bariery Straż Graniczna ogłosiła we wrześniu. Centrum monitoringu zapory powstanie w siedzibie nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej w Chełmie.
Policja uruchomiła mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. To internetowe narzędzie, które ma skłonić do rozwagi uczestników ruchu drogowego.
Na mapie prezentowana jest liczba tragicznych wypadków drogowych oraz ich lokalizacja i informacja dotycząca liczby ofiar i czy jest to kierowca samochodu, motocykla, roweru, czy też pieszy. Mówi nadkomisarz Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Każdego dnia, gdy dochodzi do wypadku za skutkiem śmiertelnym, taki przypadek jest odnotowywany. Te wypadki, które co chwilę są tam umieszczane, mają miejsce na tych piktogramach naniesione na terenie całego kraju. Pamiętajmy, że jednak to działa też na wyobraźnię. Widzimy z każdym dniem, jak tych punktów coraz więcej przybywa.
Mapa będzie aktualizowana do końca sierpnia. Można ją znaleźć na stronie internetowej policja.pl.
22 najzdolniejszych młodych Polaków i Ukraińców z nieuprzywilejowanych środowisk, którzy wyróżnili się poprzez swoje osiągnięcia naukowe, sportowe i działalność społeczną, uhonorowano stypendiami Our Future Foundation.
Laureaci otrzymają pomoc w rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie, takie jak Harvard, Yale czy Oxford, a także wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na studia.
Gala odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. Jednym ze stypendystów jest Paweł Włoch z Krakowa.
Bardzo się z tego powodu cieszę, jest to najwyższa nagroda, jaką dostaję do tej pory. Chciałbym wyjechać na studia gdzieś za granicę. Można powiedzieć, że mam jakieś wymarzone, ale też nie wiadomo, czy się uda do nich dostać. Na przykład MIT, no to oczywiście najlepsza. No Cambridge, Oxford, o tych bym marzył.
W tym roku w naborze do programu stypendialnego wzięło udział ponad 500 licealistów, uczniów szkół technicznych i zawodowych ze wszystkich województw.
To będzie sport i Dariusz Urbanowicz.
Polscy siatkarze w świetnym stylu awansowali do półfinału Ligi Narodów. W pierwszym meczu turnieju finałowego w Łodzi pokonali Brazylię 3-1. O ćwierćfinale mówi Aleksander Śliwka.
Przez półtora seta Brazylia dyktowała warunki, grała fantastycznie w ataku, na wysokich piłkach trudnych, na tych podograniu dobrym. Grali świetnie, rozrzucali nasz blok i tak naprawdę tylko cierpliwość i wiara w to, co mieliśmy przygotowane na ten mecz, kontynuacja tego, przyniosła nam w końcu pragniony rezultat, czyli zwycięstwo.
O finał Polacy zagrają z Francją lub Włochami, to wyjaśni się dziś wieczorem.
Wiadomości prezentowali Agnieszka Drost, Michał Przerwa i Krzysztof Zyblewski. I jeszcze komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł i 3 grosze. Złoto 2308 dolarów i 90 centów. Ropa Brent 84 dolary i 12 centów. WTI 80 i 72 centy, czyli leciutki spadek.
Jeszcze mocniej.
Jeszcze dziś do Sądu Najwyższego wpłyną wnioski o uchylenie immunitetów czterech sędziów zamieszanych w tzw. aferę hejterską. Chodzi o Łukasza Piebiaka, Jakuba Iwańca, Arkadiusza Cichockiego oraz Przemysława Radzika. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Sprawą zajmuje się powołany przez ministra sprawiedliwości zespół śledczych prokuratorów we Wrocławiu. Dziś zespół przedstawi cztery wnioski o uchylenie immunitetu czterem sędziom, którzy brali udział w tzw. aferze hejterskiej. Wnioski dziś zostaną złożone do Sądu Najwyższego, poinformował Adam Bodnar i wymienił nazwiska sędziów. Minister Sprawiedliwości wyjaśniał, że decyzje w ich sprawie będzie podejmować Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Ta izba uważana jest za kontrowersyjną, gdzie są sędziowie i neosędziowie, powiedział. Zaznaczył, że da się w niej jednak ukształtować skład bez neosędziów. W 2019 roku media ujawniły tzw. aferę hejterską z udziałem m.in. sędziego Łukasza Piebaka, informując, że od czerwca 2018 roku koordynował on akcję mającą na celu skompromitowanie sędziów sprzeciwiających się zmianom w wymiarze sprawiedliwości wdrażanych przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Członkiem grupy hejterskiej był m.in. podwładny Piebaka, pracujący w tym czasie w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Tomasz Szmyt, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Mężczyzna na początku maja uciekł na Białoruś. Służby i prokuratura prześwietlają jego działania pod kątem szpiegostwa. Jest zresztą ścigany listem gończym. Moskwa traktuje ten kraj jako swoiste laboratorium wyborcze. Jeśli Kreml postawi na swoim i doprowadzi do obolenia prozachodnich władz, to będzie przenosił tę przetestowaną i sprawdzoną technikę na inne państwa. Głównym celem Rosji jest udaremnienie szans na reelekcję prozachodniej prezydent Maji Sandu, pisze w artykule Sklep z wyborcami w weekendowym magazynie Dziennika Gazety Prawnej. Głównym celem Rosji jest udaremnienie reelekcji, a mianowicie prozachodniej prezydent Maji Sandu, pisze w artykule Sklep z wyborcami w weekendowym magazynie Dziennik Gazety Prawnej Michał Potocki. Zyskać ma na tym partia oligarchii Ilana Sora, który ukrywa się w Rosji po tym, jak w Mołdawii zaocznie skazano go za kradzież około miliarda dolarów z systemu bankowego. Kreml opracował więc specjalny plan, do którego Dziennik Gazeta Prawna dotarł dzięki pomocy Władimira Torika z sieci śledczej RISA Mołdawia. Składa się on z 18 zadań. Jego głównym punktem jest mobilizacja prawosławnego elektoratu przeciwko prezydent Maji Sandu, która walczy o reelekcję. Agenci Moskwy chcą zalać Mołdawię propagandą, która będzie mówić o obronie wartości, sprzeciwie wobec wojny, a także ostrzegać, że zbliżenie z Unią Europejską to śmierć cerkwi. Im bliżej wyborów, tym Moskwa nasila protesty. Odbywają się marsze, konferencje i wiece. A jak ostrzega emerytowany pułkownik tajnych służb Elon Machu, może też dojść do prowokacji z użyciem broni. Wszystko po to, by zniechęcić wyborców Sandu i zmobilizować prawosławny, bardzo tradycyjny elektorat. Zresztą wybory prezydenckie to dopiero początek. Za rok mają się odbyć w Mołdawii wybory parlamentarne. Ze względu na skomplikowaną politykę wewnętrzną, którą odpuściła obecny prezydent, koncentrując się przede wszystkim na sprawach zagranicznych, w tym kto stworzy większość, będą decydować pojedyncze mandaty. Dlatego Moskwa sięga po swój najnowocześniejszy arsenał, czyli sztuczną inteligencję i technologię deepfake'ów. Nie chodzi bowiem tylko o przejęcie kontroli na Mołdawii, ale o przetestowanie wszystkich możliwych środków, które potem zostaną użyte w innych krajach. Budowa bomby atomowej. Iran już się nie kryje. Sensacyjne doniesienia New York Timesa. Według źródeł z bliskiego otoczenia Ayatollaha Alego Khamenei, irańska elita rządząca odchodzi od utrzymywania od dekad stanowiska, że Teheran rozwija program nuklearny tylko w celach pokojowych i zaczyna publicznie rozważać możliwość budowy bomby atomowej. Trzej wysoko postawieni irańscy urzędnicy z bliskiego otoczenia najwyższego przywódcy tego państwa publicznie mówili w ostatnich tygodniach, że irańska doktryna o nieposiadaniu broni jądrowej jest możliwa do zmiany, gdyby państwo stanęło w obliczu egzystencjonalnego zagrożenia, pisze nowojorski dziennik. Te oświadczenia wydają się być skoordynowane, a przynajmniej odzwierciedlają toczącą się już na szczeblach irańskiej władzy debatę o to, czy nadszedł już czas, by zmilitaryzować program nuklearny i zbudować bombę, zaznacza magazyn. Materiał New York Times jest oparty na informacjach z czterech wysoko postawionych irańskich źródeł, w tym dyplomatów i członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także rozmowach z urzędnikami i ekspertami ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Izraela. Obecnie Iran ma wystarczającą ilość uranu wzbogacanego do 60%, by wyprodukować co najmniej 3 bomby, podkreśla dziennik, powołując się na ostrożne szacunki Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Według ekspertów Iran rozbudował w ostatnim czasie swój ośrodek badań nuklearnych Fordo i instaluje tam nowoczesne wirówki, dzięki którym ilość paliwa jądrowego może zostać podwojona w ciągu tygodni lub miesięcy. Obiekt położony jest pod ziemią tak głęboko, że jego zniszczenie wymagałoby powtarzających się precyzyjnych nalotów z użyciem najcięższych bomb burzących w arsenale Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy urzędnicy są podzieleni co do tego, czy Iran rzeczywiście zdecyduje się na budowę bomby, czy uzna, że bezpieczniej i skuteczniej będzie uzyskać status programowego państwa nuklearnego, zbliżając się do budowy takiej broni, ale nie przekraczając tej linii, pisze New York Times. Według źródeł amerykańskich nie ma dowodów na to, by Iran podejmował obecnie działania w celu militarnego wykorzystania silnie wzbogacanego uranu, zaś strona izraelska informuje, że takie wysiłki są rzeczywiście podejmowane pod przykrywką badań naukowych, dodaje gazeta. Po kwietniowej eskalacji między Iranem a Izraelem, kiedy oba państwa wymieniły serię uderzeń rakietowych, irański establishment najprawdopodobniej uznał, że potrzebuje znacznie silniejszego środka odstraszania, skomentowali eksperci. Mimo że wyprodukowanie broni jądrowej zajęłoby Iranowi ponad rok, pojawiają się pytania, czy amerykańskie lub izraelskie służby wywiadowcze wykryją ten ruch i będą w stanie powstrzymać ich, zaznacza New York Times. Minister obrony Izraela Yoav Gallant mówił we wtorek w Waszyngtonie podczas spotkania ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Lloydem Austinem, że w walce o zablokowanie Iranowi dostępu do broni atomowej kończy się czas. Podkreślił, że Izrael i Stany Zjednoczone muszą współpracować, aby zapobiec temu zagrożeniu. Gallant uznał też Iran za największe zagrożenie dla przeszłości świata i regionu Bliskiego Wschodu. W piątek w Iranie odbędą się przedterminowe wybory prezydenckie, które wyłonią następcę zmarłego w katastrofie helikopterowej w maju Ibrahima Raisiego. A teraz alfabet uczuć. Kolejna litera, litera F.
F jak frustracja. Z łacińskiego frustratio, zawód, udaremnienie. Zespół przykrych emocji związanych z niemożnością realizacji potrzeby lub osiągnięcia określonego celu. W naszym codziennym życiu sytuacji wywołujących frustrację jest mnóstwo. Brak czasu, finansowy dołek, presja w pracy, uliczne korki. Można wymieniać w nieskończoność. Wracając do definicji, frustracja staje się silniejsza, gdy cel, do którego dążymy, jest blisko, ale wymyka nam się z rąk. Także wtedy, gdy cel ma dla nas dużą wartość, oczekiwania są wysokie, wkładamy wiele wysiłku w osiągnięcie go i to nam się nie udaje. Jeszcze inna okoliczność wzmacniająca frustrację to nieoczekiwany, nagły, niewyjaśniony i niezrozumiały obrót spraw. Zdobywca Nagrody Pulitzera, Herb Kem, określił to tymi słowami. To śmieszne. Człowiek przez całe życie zmierza do określonego celu, aż tu nagle ktoś przesuwa cel. Tak się zdarza. Dla radzenia sobie z frustracją ważne jest, by trafnie określić, jaka przeszkoda staje nam na drodze. Czasem wystarczy doza cierpliwości lub podjęcie prostych, acz skutecznych działań. Czasem jednak przyczyna tkwi w nas. Warto więc zweryfikować własne zdolności do realnego planowania, skutecznej realizacji celu, zarządzania czasem, poziom asertywności. Jeśli okazuje się, że na frustrującą sytuację zupełnie nie mamy wpływu, nie warto tracić energii. Na świecie mnóstwo jest absurdów, więc spójrzmy na nie z przymrużeniem oka. Jak powiedział amerykański aktor komediowy John Carson, gdyby życie było sprawiedliwe, Elvis by żył, a wszyscy jego naśladowcy byliby martwi.
Czas na radiową powieść Miłość i wojna. Saga autorstwa Johna Jakesa, a czyta Filip Kosior.
Rozdział 24. Kilka dni później Isabel popijała herbatę w pokoju, który wybrała dla siebie od razu podczas pierwszych oględzin domu. Od czwartej przez całą godzinę, gdy piła herbatę i przeglądała gazety, nie wolno było jej przeszkadzać. Stało się to już codziennym rytuałem, a ona była przekonana, że jest to zwyczaj niezmiernie ważny, jeśli miała odnieść sukces w tym miejskim labiryncie. Spryt i przebiegłość nauczyły ją podstawowych zasad przeżycia. Lepiej być przebiegłym niż szczerym. Nigdy nie wyrażać własnych opinii na dany temat, pomoże je poznać niewłaściwa osoba. Należy też mieć wyczucie i zdawać sobie sprawę, że władza jest zmienna. Co do Stanleya, był na tego rodzaju sprawy tak wrażliwy jak plaster sera. Czuła się więc odizolowana od codziennych wieści na temat działalności rządu i dlatego koncentrowała się na gazetach. Dziś odkryła w prasie tekst przemówienia, które prezydent wygłosił przed kongresem z okazji Dnia Niepodległości. Wymienił w nim po raz kolejny przyczyny wybuchu wojny. Lincoln obarczał całą winą południe, to oczywiste, i twierdził, że Konfederacja nie miała strategicznego powodu, by zajmować Fort Sumter. Fanatycy wykreowali fałszywą tezę o patriotycznej dumie i w konsekwencji tego konfederaci niefrasobliwie sprawdzali, jaki system jest w stanie utrzymać na przekór rodzimym wrogom integralność terytorialną południa. Republika konstytucyjna czy też demokracja. Isabel nienawidziła tego podobnego do małpy człowieka z zachodu i niechęć do niego spotęgowała się, kiedy przeczytała deklarację, w której zapewniał, że poszukuje legalnych środków, by uczynić ten konflikt krótkotrwałym i rozstrzygającym. Legalnych? Przecież dopiero co polecił Scottowi zawiesić w niektórych rejonach wojskowych między Waszyngtonem i Nowym Jorkiem habeas corpus, który nie pozwalał na aresztowanie obywatela bez decyzji sądu. Wyjaśnienia Lincolna były niczym innym jak czczą gadaniną. Zaczynał zachowywać się jak władca absolutny. Dwa fragmenty przemówienia sprawiły jej przyjemność. Mimo że Lincoln liczył na szybki koniec wojny, poprosił kongres o oddanie do jego dyspozycji 40 tysięcy żołnierzy. Isabel widziała już oczami wyobraźni 800 tysięcy sztuk butów. W dalszych słowach prezydent wypowiedział się mało pochlebnie o akademiach wojskowych. Warto zwrócić uwagę na to, że w ciężkiej godzinie próby wielu ich absolwentów, służących armii lądowej i flocie, którzy awansowali na oficerów, złożyło rezygnację i odtrąciło rękę, która ich wychowała, a nawet im pobłażała. Wspaniale. Kiedy zjawi się ten egoista, jej szwagier, może uda się wyciągnąć jakieś korzyści z przybierających na sile nastrojów wrogich West Point. Wieści o tym, że George jednak przyjedzie do Waszyngtonu, czekały już, kiedy wróciła ze Stanleyem z Nowej Anglii. Dowiedziała się również, że George złożył w ich domu wizytę. Pozorna kurtuazja, wymuszona zapewne postawą Camerona, bo to on namówił Stanleya do zaproszenia do Waszyngtonu brata, który kiedyś go powalił. Pieniła się z wściekłości. George pozostał lojalny wobec West Point, ale wiele wpływowych osób chciało zamknąć tę instytucję. Większość ludzi dążących do tego celu należała do tworzącej się właśnie kliki. Było to przymierze senatorów, kongresmenów i urzędników rządowych ze skrajnego, proabolicyjnego skrzydła partii republikańskiej. Mówiono, że należy do niego ojciec Kate Chase oraz inny kaleka, stary wrak z rodzinnego stanu Isabel, kongresmen Ted Stevens. Nie wiedziała jeszcze, w jaki sposób mogłaby wykorzystać te informacje, by zranić George'a. Postanowiła jednak to zrobić. Isabel bacznie obserwowała rozwój nowej kliki radykałów i zbierała informacje na jej temat. Jedną z ważniejszych była wiadomość, że ten Lis Cameron nie znaczy tam nic. Radykałowie optowali za agresywną wojną i twardymi warunkami po jej zwycięskim zakończeniu. Lincoln miał inne zdanie na temat wojny i niewolnictwa. Nie chciał wyzwalać wszystkich murzynów, obawiał się bowiem gwałtownej fali napadów, rabunków i gwałtów oraz zabierania białym miejsc pracy. Podobnie patrzyła na tę sprawę Isabel, co jednak nie przeszkadzało jej zjednywać sobie żon radykałów, jeśli wiedziała, że przyniesie to korzyści. Tego wieczoru przy stole poruszyła temat przemówienia Lincolna. On mówi dokładnie to samo, co słyszeliśmy już z ust niektórych kongresmenów. W West Point kształcono na koszt państwa zdrajców i dlatego ta uczelnia powinna zostać zamknięta. Takie nastroje można by wykorzystać przeciw twojemu bratu. Niezwykle dobry humor Stanleya irytował ją. Uśmiechał się, odkąd przyszedł do domu, a tym bardziej rozzłościła ją jego tępa odpowiedź. Dlaczego miałbym ranić teraz George'a?
Czyżbyś zapomniał już, ile razy cię obrażał? On i jego żona?
Nie, oczywiście, że nie, ale
przypuśćmy, że przyjedzie tu i zacznie się panoszyć tak, jak ma to w zwyczaju.
No to co? Sprawy uzbrojenia podlegają Departamentowi Wojny. Jestem ustawiony wyżej niż on. Poza tym znajduję się blisko Camerona. Nie zapominaj o tym.
Czy ten dureń rzeczywiście wierzył, że jego posada jest aż tak pewna? Isabel nie zdążyła jednak wtrącić jakiejś zjadliwej uwagi, ponieważ mąż mówił dalej.
Zresztą dość już o George'u. W dzisiejszej poczcie otrzymałem dwie dobre wiadomości. Ci prawnicy, których wynająłem w Lynn, to absolutni szarlatani. Trzeba jednak przyznać, że dotarli do kogo trzeba i opłacili właściwych ludzi. Przeniesienie własności zostanie przeprowadzone bardzo szybko. Dostałem też list od Penny Forda. W ciągu miesiąca może uruchomić fabrykę, która będzie pracować na dwie zmiany. Nie przewiduje żadnych problemów z siłą roboczą. O każde miejsce pracy stara się dwóch, trzech chętnych. Możemy też zatrudnić dzieci. Wtedy płacilibyśmy mniej.
Cudownie, zawołała szyderczo. Mamy więc wszystko, czego nam potrzeba, oprócz kontraktu. Wsunął rękę do kieszeni.
Mamy również kontrakt.
Rzadko się zdarzało, żeby Isabel za nie mówiła, ale tym razem tak było. Stanley podał jej przewiązany tasiemką dokument z taką miną, jakby zdobył go w bitwie. To wspaniale, powiedziała bez przekonania, bo wcale nie była zachwycona. Stanley uzyskał ten kontrakt bez jej pomocy. Czyżby to miasto albo stanowisko, które zajmował, zmieniły go w człowieka, jakim nie był do tej pory? W prawdziwego mężczyznę? Myśl o tym oszołomiła Isabel. Serbakowski nie żył. W pierwszym tygodniu lipca zaprzyjaźnieni z nim oficerowie złożyli jego ciało do trumny z surowych, żółtych, sosnowych desek. Dwóch brodatych mężczyzn w suto zdobionych mundurach przyjechało na wozie z woźnicą w cywilnym ubraniu. Mówiący łamaną angielszczyzną Belgowie mieli list żelazny podpisany zarówno przez władze Unii, jak i Konfederacji. Fakt, że w odpowiedzi na przesłaną wiadomość przyjechali bez trudności z Waszyngtonu, potwierdził to, o czym Charles słyszał już wielokrotnie, że przedostanie się przez linię nieprzyjaciela, obojętne w jakim kierunku, nie było żadnym problemem. Ten beztroski książę, który zaglądał śmierci w oczy na tak wielu polach bitew, został w końcu pokonany przez dziecięcą chorobę. Liczba umierających żołnierzy świadczyła o epidemii. Ofiary choroby wstawały zbyt wcześnie, sądząc, że odra już minęła, a potem występowała zabójcza gorączka. Lekarze najwidoczniej byli bezsilni. Wóz skrzypiał w ten upalny wieczór, oddalając się coraz bardziej. Ambrose i Charles poszli do Marquetana, żeby się napić. Po czterech kolejkach Ambrose uparł się, że kupi egzemplarz The Richmond Songster, jedną z wielu tego typu książek sprzedawanych w wojsku. Charles wsunął śpiewnik do kieszeni, a potem zauważył, że palce ma umazane czarną farbą. W tych czasach wszystko robiono szybko i tandetnie. W namiocie czekała ich przykra niespodzianka. Toby zniknął z najlepszymi butami swojego pana i mnóstwem jego rzeczy osobistych. Ambrose, klnąc, na czym świat stoi, pomaszerował od razu do kwatery głównej Legionu, podczas gdy Charles, podejrzewając najgorsze, podjechał do pobliskiego obozu tygrysów. Oczywiście zniknął też namiot księcia, a wraz z nim jego służba. Jestem gotów się założyć o mój roczny żołd, że Toby i tych dwóch pojechali razem, powiedział. Z pewnością! Zgodził się z nim Ambrose. Belgowie będą udawali, że to ich murzyn i przeszmuglują go przez Potomac na łono starego Abrahama. Pułkownik zgodził się, bym opuścił obóz i postarał się odzyskać swoją własność, ale twierdzi, że muszę mieć również twoją zgodę. Jego wzrok mówił wyraźnie, że Charles nie powinien zabraniać mu wyjazdu.
Charles opadł na łóżko i rozpiął koszulę. Śmierć, kradzieże, wyczekiwanie. To wszystko potęgowało jego przygnębienie. Nie wierzył w możliwość odnalezienia Tobiego. Nie wiedział nawet, czy należy podjąć taką próbę. Potrzebował jednak jakiejś odmiany. Do diabła. Jeśli to będzie możliwe, pojadę z tobą. Na Boga, jesteś prawdziwym białym człowiekiem. Z samego rana porozmawiam o tym z pułkownikiem, obiecał Charles. Tęsknił przede wszystkim za snem i zapomnieniem. Nie mam nic przeciw temu, by towarzyszył pan Pelowi, powiedział Hampton następnego ranka. Pod warunkiem, że pańscy inni oficerowie i starszy sierżant sami poprowadzą musztrę. Z tym nie będzie problemu, panie pułkowniku, ale chciałbym tu być, gdy wyruszymy wreszcie do boju. Nie wiem, kiedy będziemy walczyć i czy w ogóle do tego dojdzie, odparł Hampton z nietypową dla niego irytacją. Nie mogę się niczego dowiedzieć. Jeśli pojedziecie na północ, znajdziecie się bliżej Yankeesów niż ja. Może nawet zobaczycie jakąś akcję. Niech kapitan Barker wypisze wam przepustkę i wracajcie jak najprędzej. Ma podkrążone oczy i wygląda na zmęczonego, pomyślał Charles, wychodząc. Dowodzenie pułkiem w dzień i przyjęcia w Richmond co wieczór były bardzo wyczerpujące. Wyruszyli o 8:00. Charles włożył czako, które rzadko miał na głowie, wziął strzelbę i lekką szablę kawaleryjską oraz prowiant na 2 dni. Sport brykał ożywiony, rozkoszując się rześkim powietrzem. Wałach był wypoczęty i zdrowy. Pułk miał suchej paszy pod dostatkiem, a wokół obozu rozciągały się rozległe pastwiska. Charles do tej pory uważał, że nie zdoła już wykrzesać z siebie głębszego uczucia do nikogo ani do niczego. Uświadomił sobie jednak, że coraz bardziej lubi tego małego, dziarskiego siwka. Zauważył to już wtedy, kiedy zamiast wydawać pieniądze na trunki, kupował melasę, by mieszać ją z obrokiem. Dawała zwierzęciu dodatkową porcję energii. Zauważył to również, kiedy wycierał siwka największym kocem, jaki mógł znaleźć, i to przez całą godzinę, podczas gdy wystarczyłoby 15 minut. Zwrócił uwagę, że poświęca coraz więcej wolnego czasu na szczotkowanie konia i układanie jego grzywy. A kiedy jakiś beztroski kapral przyprowadził siwka do pułkowych klaczy w porze karmienia i zwierzęta zaczęły ze sobą walczyć, Charles wskoczył pomiędzy nie, by pochwycić swojego wierzchowca i odprowadzić w bezpieczne miejsce. Potem zbeształ kaprala i pouczył go, że karmiąc zwierzęta należy oddzielać klacze od wałachów. Pogoda była ładna, wiał lekki wiatr. Wprost trudno było uwierzyć, że toczy się wojna. Wypytywali o zbiegów w małych zagrodach i na farmach, choć mogli się domyślać, dokąd zmierzają uciekinierzy. Kilka patroli zażądało od nich przepustek. Charles nalegał na częste przerwy, by napoić konie. Wiedział bowiem, że latem zwierzę powinno pić co najmniej 50 litrów dziennie. Pilnował też, żeby sport odpoczywał w cieniu z kopytami w wodzie, by nie pękały. Wydawało się, że siwek lada chwila przemówi ludzkim głosem, kiedy po krótkiej zabawie Charles wyciągnął z kieszeni grudkę soli i patrzył, jak zwierzę gryzie ją i liże z rozkoszą. I tak jechali przed siebie, zostawiając z lewej strony Blue Ridge i zachodzące słońce. Kiedy Ambrose zaczął nucić monotonnie piosenkę o młodym Lochinvarze, Charles zawtórował mu ochoczo. Następnego ranka wjechali na teren hrabstwa Fairfax. Zbliżali się do bazy Beauregarda w okolicach Manassas Junction, małej stacyjki o dużym znaczeniu strategicznym. Tu linia kolejowa Manassas Gap, wiodąca z doliny Shenandoah, krzyżowała się z linią z Orange i Aleksandrii i tu ślad po zbiegach rozpłynął się jak w wodzie. Nie spotkali nikogo, kto widziałby dwóch białych i czarnego odpowiadających opisowi. W pobliżu krainy Linkuma było zbyt wiele dróg, zagajników, krętych ścieżek i nadających się na kryjówkę miejsc. To na nic, rzucił Charles koło drugiej. Straciliśmy trop. Ambrose westchnął ciężko. Niech to diabli. Chyba masz rację, zmrużył oczy przed słońcem. Co byś powiedział, gdybyśmy zrobili mały postój na tej farmie za zakrętem? Moja menażka jest już pusta. Dobrze, ale potem wracamy. Coś mi się zdaje, że przed chwilą widziałem na tamtym zboczu niebieską plamę. Jakby mundur. Charles nie wiedział, jak daleko są od linii Yankeesów. Zresztą i tak nie potrafił było oznaczyć ich pozycji. O wiarygodnych mapach mogli tylko marzyć. Przejechali jeszcze 0,5 kilometra, zanim znaleźli się przed schludnym białym domem, za którym zaczynał się rozległy zielony las. Po stronie północnej rozciągały się starannie uprawiane pola. Charles zwolnił. Rozglądaj się uważnie, Ambrose. Ktoś nas wyprzedził. Ruchem głowy wskazał dwukółkę i konia uwiązanego do drzewa ocieniającego tył domu. Kiedy skręcili na podwórze i zsiedli z wierzchowców, Charles zauważył, że firanka w oknie lekko drgnęła. Poczuł swędzenie na karku. Przywiązał siwka i ze strzelbą w ręce wszedł na ganek. Ostrogi brzęczały głośno w letniej ciszy. Zapukał i po chwili usłyszał za drzwiami jakiś ruch i przytłumione głosy. Stań z boku i trzymaj broń w pogotowiu, szepnął. Ambrose przesunął się pod ścianę, ściskając w dłoniach strzelbę. Po twarzy ściekał mu pot. Charles zastukał ponownie, tym razem mocniej.
Co to diabła znaczy? Po co ten hałas?
Zapytał nędznie ubrany stary farmer, który otworzył wreszcie drzwi. Stał w progu, jakby chciał zasłonić coś, co kryło się za nim w cieniu. Bardzo pana przepraszam, odparł Charles, który zdołał się już opanować. Jestem kapitan Maine z pułku Wade'a Hamptona. Porucznik Pell i ja szukamy zbiegłego murzyna i dwóch białych Belgów, którzy mogli przejeżdżać tędy w drodze do Waszyngtonu.
Dlaczego pan tak sądzi? Ta droga wiedzie do Bennigsbridge, ale w pobliżu jest jeszcze wiele innych miejscowości.
Nie pojmuję, dlaczego jest pan tak nieuprzejmy, powiedział Charles, przeszywając go wzrokiem.
Po czyjej stronie pan stoi? Pańskiej, ale mam mnóstwo roboty.
Stary człowiek cofnął się o krok, by zatrzasnąć drzwi. Charles uderzył w nie z całej siły ramieniem. Farmer, krzycząc coś, padł na wznak. Jakaś kobieta pisnęła cienkim głosem, który nie pasował do jej korpulentnej figury i stanęła w drzwiach pokoju, by uniemożliwić Charlesowi zajrzenie do środka. Na to jednak był zbyt wysoki.
Odkryto nas, pani Barclay! Krzyknęła zatrwożona. Nie powinniśmy byli próbować go zatrzymać, chyba że to jest przebrany McDowell.
Ciche, zgryźliwe słowa drugiej kobiety na chwilę zaskoczyły i zmieszały Charlesa. Sądząc po wymowie, pochodziła z Virginii, ale to, co zdołał dostrzec, wyglądało nadzwyczaj podejrzanie. Jej zadarta spódnica odsłaniała drugą, rozłożoną na krynolinie i wyposażoną w wiele małych kieszeni, które wybrzuszały się nieznacznie. Na krześle zauważył cztery paczuszki owinięte ceratą i obwiązane sznurkiem. Nagle pojął wszystko i z trudem powstrzymał się od śmiechu. Nigdy jeszcze nie widział na własne oczy przemytnika i to tak atrakcyjnego.
Pozwoli pani, kapitan Charles Maine z pułku Wade'a Hamptona. Ma pan donośny głos, kapitanie. Chce pan sprowadzić nam tu na karg Yankeesów?
Uśmiechała się, choć niezbyt przyjaźnie. Nie bardzo wiedział, co o niej sądzić. Jej zmięte po podróży proste ubranie wskazywało, że nie jest uboga. Była mniej więcej w jego wieku i o 10-12 centymetrów niższa. Miała szerokie biodra, pełne piersi, niebieskie oczy i jasne kręcone włosy. Krótko mówiąc, młoda, silna i zarazem ładna jak diabli kobieta. Przez chwilę wydawało mu się, że jest znowu beztroskim chłopcem. Potem przypomniał sobie o obowiązkach.
Lepiej ja będę zadawał pytania. Czy mogę przedstawić porucznika Pella?
Gdy Ambrose wszedł do pokoju, farmer stanął u boku żony. Widziałam go już, jak podziwiał się w lustrze przy drzwiach. Nawet gdyby pan tego nie powiedział, domyśliłabym się, że jesteście z Karoliny Południowej.
A kim pani jest, jeśli łaska?
Augusta Barclay z hrabstwa Spotsylwania. Mam farmę niedaleko Fredericksburga, jeśli to pana interesuje.
Ale to jest Fairfax, zaczął.
Mój Boże, a więc mamy tu specjalistę od geografii i złych manier. Nachyliła się i zaczęła wyciągać spod spódnicy kolejne paczuszki. Nie mogę poświęcić panu wiele czasu, kapitanie. Obawiam się, że jacyś jeźdźcy depczą mi po piętach. Yankeesi. Paczki jedna po drugiej padały z lekkim stukotem na krzesło.
Wdowa Barclay była w Waszyngtonie, odezwała się żona farmera. To tajna misja miłosierdzia, da...
Psst! Nie mów nic więcej, przerwał jej mąż.
Och, dlaczego nie?
Żachnęła się młoda kobieta, wyciągając pakunki. Może kiedy ten pan dowie się, co robimy, pomoże nam zamiast sterczeć jak wspaniała sosna i czekać na słowa podziwu. Niebieskie oczy spojrzały na Charlesa tak gniewnie, że nie potrafił zdobyć się na żadną odpowiedź, a młoda wdowa kontynuowała, zwracając się do gospodarzy. To był błąd, że zorganizowałam spotkanie tak blisko potomaku. Kiedy żołnierze z posterunku na moście sprawdzali moje dokumenty i przez 10 minut nie mogli się zdecydować, czy przepuścić mnie, czy nie, zaczęłam się już obawiać, że otrzymali od kogoś informacje na mój temat. Sierżant, który był z nimi, nie odrywał oczu od mojej spódnicy, a przecież nie jestem aż tak atrakcyjna.
Chciałbym wiedzieć, co znajduje się w tych paczuszkach, powiedział Charles.
Chinina. W Waszyngtonie jest jej pod dostatkiem, czego nie można powiedzieć o Richmond. Będzie bardzo potrzebna, kiedy zaczną się prawdziwe walki. Nie jestem jedyną kobietą, która się tym zajmuje, kapitanie. Wręcz przeciwnie. Zadźwięczały ostrogi. Ambrose przeszedł przez pokój.
Nawet jeśli uroda i patriotyzm wdowy Barclay przypadły Charlesowi do gustu, to nie był zachwycony jej ostrym językiem. Przypomniała mu się Virgilia, siostra Billiego. Uświadomił sobie, że był trochę zbyt ostry wobec farmera i jego żony. Spojrzał na kobietę. Może jej pani oczywiście pomóc, jeśli pani chce.
Natychmiast podeszła do Augusty Barclay, uklękła za nią i wsunęła głowę pod spódnicę. Teraz wyjmowanie paczek odbywało się o wiele szybciej i sprawniej. To bardzo wspaniałomyślne z pana strony, rzuciła z sarkazmem młoda kobieta. Wcale nie żartowałam, mówiąc, że może jestem ścigana.
Do diabła, to rzeczywiście nie żarty,
zawołał Ambrose, wyglądając przez wychodzące na północ okno. Z widocznym zdenerwowaniem skinął na towarzysza. Ten stanął za nim i spojrzał w dal. Za wzgórzem w odległości 2 lub 3 kilometrów unosił się ruchomy tuman piachu.
Z pewnością Jankesi, skoro jadą tak szybko. Charles opuścił zasłonę. Spojrzał na kobiety, nadal zajęte wyjmowaniem paczuszek. Przepraszam panie, jeśli byłem zbyt surowy. Miał nadzieję, że wdowa Barclay zorientuje się, że zwraca się głównie do niej. Jej nieznaczny ruch głowy oznaczał, że tak było. Nie chciałbym, żeby ta chwalebna praca poszła na marne, ale tak się stanie, jeśli się nie pośpieszymy.
Jeszcze tylko kilka, wydyszała starsza kobieta. Paczuszki fruwały na prawo i lewo. Charles dał znak farmerowi, by je pozbierał.
Jest tu jakieś bezpieczne miejsce, gdzie można by je schować? Zapytał.
Poddasze.
Niech je pan tam zaniesie. Ambrose, wyjdź przed dom i wieź dwukółko między drzewa. Jeśli nie zdążysz wrócić przed tymi jeźdźcami, zostań tam. Czy pani skończyła, pani Barclay?
Wykładzała właśnie spódnicę, podczas gdy starsza kobieta ładowała pakunki na ręce męża.
Wystarczy chyba jedna para oczu, by odpowiedzieć sobie na to pytanie, kapitanie? Proszę łaskawie oszczędzić mi kpin i ukryć się w drewutni. Niech pani tam wejdzie i nie odzywa się nawet słowem, jeśli to w ogóle możliwe.
Dziwne, ale ten docinek widocznie jej się spodobał, bo uśmiechnęła się. Farmer, stąpając ostrożnie, żeby nie pogubić pakunków, wszedł na górę. Na zewnątrz zaskrzypiały koła. To Ambrose odjeżdżał dwukółką. Augusta Barclay wybiegła z domu. Charles czym prędzej znowu stanął przy oknie. Teraz widział już jeźdźców bardzo wyraźnie. Zbliżali się galopem. Sześciu żołnierzy, wszyscy w ciemnoniebieskich mundurach. Poczuł, jak pod szarym materiałem kurtki oblewa się potem. Farmer wrócił na dół.
Czy w kuchni jest woda? Zapytał Charles. Wiadro i warząchew. Proszę napełnić ją wodą i przynieść mi. A potem ani słowa.
Odrzucił czapkę na bok i wyszedł niedbałym krokiem na ganek, trzymając strzelbę w zgięciu lewej ręki, a warząchew z wodą w prawej. Na jego widok jeźdźcy dobyli szabli i rewolwerów. Dowodzący oddziałem porucznik podniósł rękę. Chwila, w której Charles mógł zostać zastrzelony, minęła tak szybko, że nawet nie wiadomo było, jak długo trwała. Oparł się o jeden ze słupków ganku. W uszach dudniło mu od szalonego bicia serca.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję pięknie Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie w niedzielę o godzinie 12.30. Jutro, jak zwykle od wielu lat, na antenie zjawia się Michael Blicharz swoim programem o godzinie 11.00. Na zakończenie audycji jeszcze prośba, trwa fala upałów. Zatroszczmy się o swoich starszych przyjaciół i znajomych, którzy odczuwalność temperatury przyjmują zupełnie inaczej niż my. Może potrzebna im jest butelka wody czy jakiś inny płyn, ażeby nawodnić organizm. Zapukajcie Państwo do nich, na pewno się nie oburzą. Raz jeszcze życzę wszystkiego dobrego i naprawdę udanego weekendu. Do usłyszenia.